Zacznę od takiego pytania, może przykrego, ale mam nadzieję, że to będzie takie pytanie, które nas pobudzi do wdzięczności na sam koniec tego dzisiejszego kazania. Co w ciągu ostatniego roku sprawiło, kiedy myślałeś, czy myślałaś o tym, żeby to zacząć, że ci się maksymalnie tego nie chciało robić? Czy było takie doświadczenie, czy był taki moment w twoim życiu? Takie zadanie, coś takiego, co po prostu, kiedy myślałeś, czy myślałaś, muszę to zrobić, to po prostu no, całkowicie ci się nie chciało tego, nawet wstać ci się nie chciało w tym momencie. Nawet nogą ruszyć ci się nie chciało. Myślę, że są takie rzeczy w naszym życiu i chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się nad tym, jak je oceniać w Bożej perspektywie. Jak je oceniać w Bożej perspektywie? Jak do nich podchodzić? Myślę sobie, że bardzo często takie nowe początki, bo chciałbym mówić dzisiaj o nowych początkach, takie nowe początki są czymś, co nas zniechęca i co sprawia, że nie tylko nas zniechęca, ale przed czym uciekamy tak naprawdę. Przed czym uciekamy. I chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zastanowili, czy rzeczywiście słusznie robimy uciekając, albo słusznie robimy omijając takie zadania, czy takie sytuacje, które są zazwyczaj trudne, chciałbym podkreślić, zazwyczaj są trudne. I bardzo często może to nawet w jakiś sposób uduchawiamy. Mówimy, gdyby to był Boży początek, to ten Boży początek by nam poszedł jak? Łatwo, jak po maśle. Przecież Duch Boży jest Duchem, który prostuje ścieżki pańskie, prawda? I gdzieś nas wprowadza w taką pewną w błogosławieństwo. Bóg jest dobry, dzisiaj śpiewaliśmy o tym. Chociaż też pojawiały się pewne wątki, o których powiem w moim kazaniu, że pomimo, że jest dobry, to często nas przeprowadza przez różne trudne chwile. Jak to jest z tymi początkami Bożymi w naszym życiu? Chciałbym was zachęcić i siebie też do tego, żeby podejmować wyzwanie nowych początków z Bogiem. To zawsze jest wyzwanie i chciałbym was zachęcić do tego, żebyśmy nie uciekali przed tymi nowymi początkami. Żebyśmy nie tworzyli jakiejś nowej teologii, której w Biblii nie ma nowych początków, a która schlebia naszemu staremu człowiekowi, że o Boże, ty mi to ułatw. Może czasami tak mamy prawo powiedzieć, ale nie zawsze mamy prawo tego od Boga oczekiwać, tak bym powiedział. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na nowe początki w perspektywie Biblii i wyciągnęli trzy... Być może tych zasad jest więcej. Ja takie trzy podstawowe zasady wyciągnąłem dotyczące nowych początków w Biblii. Chciałem, żeby te trzy zasady nas dzisiaj kierowały i żeby były dla nas zachętą do tego, by podejmować to wyzwanie, nie bać się tego wyzwania, przetrwać to wyzwanie i ostatecznie zebrać plon. Zebrać plon tego, że te nowe początki w Boży sposób będziemy podejmować. Więc zacznę od takiej prostej obserwacji. Mianowicie zwróćcie uwagę, że cała Biblia jest pełna nowych początków. Jakie są pierwsze słowa Biblii? Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. I zwróćcie uwagę, że już na samym początku co jest powiedziane o tym niebie i ziemi? A ziemia była pustkowiem i chaosem. Dopiero Boże Słowo musiało to uporządkować. Tak? Nawet mimo, że to był doskonały początek na samym początku, wszyscy wiemy o tym, to już nawet na tym samym początku jakby jest ten element pewnego, no nie możemy powiedzieć, że wysiłku, ale pewnej pracy. Tak? Na samym początku już jest praca. Dopiero ten sabat, który nie wiem, czy się zakończył, czy się nie zakończył, nastąpił po 6 dniach. Jakby nie patrzeć. Z drugiej strony Biblii, czym się kończy Biblia? Tak, ale też jest taką zachętą. Ja przeczytam 21 rozdziału Księgi Objawienia, bo to może na pamięć wszyscy nie znamy. Początek 21 rozdziału, czyli przedostatniego rozdziału Biblii i widziałem nowe niebo i nową ziemię. Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, morza nie ma, widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem. Zwróćcie uwagę, tak naprawdę koniec Biblii to jest nowy początek. To jest nowy początek. Czegoś, o czym może za dużo nie wiemy, trochę jest nam powiedziane o tym nowym, żebyśmy wiedzieli, na co mamy oczekiwać i czego nawet nie tyle się mamy spodziewać, ale na co, do czego powinniśmy tęsknić, żeby to nasze serce wiedziało, do czego ma tęsknić, ale ten koniec Biblii to jest tak naprawdę nowy początek rzeczywistości, do której mamy prawo tęsknić, tak można powiedzieć. Czyli zwróćcie uwagę, że w tych wielkich klamrach, jakby Biblia to są Cała nasza historia doczesna składa się z dwóch jakby początków. Pierwszego początku, początku tej naszej rzeczywistości i jakiegoś nowego początku rzeczywistości, której jeszcze nie znamy, która jest przed nami. I my pomiędzy tymi dwoma nowymi początkami funkcjonujemy. Ale zwróćmy uwagę, że oprócz tych dwóch wielkich Bożych nowych początków jest znacznie więcej takich, można powiedzieć, pomniejszych nowych początków, które mimo wszystko, jak spojrzymy na historię zbawienia, to też są wielkimi początkami. Chciałbym na kilka z nich zwrócić uwagę waszą i na podstawie tych kilku nowych początków wyciągnąć lekcje, które i w naszych jeszcze mniejszych nowych początkach możemy zastosować. Na przykład początek narodu wybranego, czyli historia Abrahama. Jest to trochę mniejszy nowy początek, ale zgodzimy się, że jest to jest duży początek, prawda? Mimo wszystko to jest to duży początek. Wyjście z Egiptu, historia Mojżesza. Kolejny nowy początek. Początek dynastii Dawidowej, historia Dawida. Kolejny jakiś nowy początek. Początek Nowego Przymierza, historia naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Początek Kościoła międzynarodowego, można powiedzieć, wieloetnicznego i historia apostoła Pawła. I jeszcze, żeby był taki początek mały, który jest najbliższy nam, to w to wszystko wplotłem historię Nikodema, jednego konkretnego człowieka, który również miał swój nowy początek w swoim życiu. Może nie widzimy tego tak wyraźnie, ale ten nowy początek również jest w Biblii i również myślę i na jego przykładzie możemy się tych Bożych zasad dotyczących nowych początków nauczyć. W tych klamrach, tak jak powiedziałem, jesteśmy i my. W tych klamrach są nasze nowe początki, jest twój nowy początek, z Bogiem, mam nadzieję, który rozpocząłeś, ale również i inne nowe początki związane z pracą, z rodziną, ze zdrowiem, z różnymi sytuacjami, w których Bóg nas stawia, ale i również nowy początek tego zboru. Jest w tych klamrach? Jest. To wszystko się w tych klamrach zawiera. I myślę sobie, że dobrze zrobimy, kiedy będziemy się właśnie uczyć Bożych zasad dotyczących nowych początków, żebyśmy mieli do nich właściwą postawę. Pierwsza zasada, którą widzę w Biblii odnośnie nowych początków, brzmi następująco. Początki, i to Boże początki zawsze są wysiłkiem. Zawsze są wysiłkiem, zawsze są przezwyciężeniem przeciwności. I po prostu innych początków nie ma. Po prostu innych początków nie ma. Jaki jest tego wniosek? Nie zaczniesz na nowo, jeśli nie jesteś gotowy na wysiłek. Nie zaczniesz na nowo, jeśli nie jesteś gotowy czy gotowa na wysiłek. Po prostu nie da się. Ominiesz to, ale nie rozpoczniesz. I teraz kilka przykładów. Właśnie o tych, o których mówiłem. Abraham. Księga Rodzaju, 12 rozdział, pierwszy werset. Jak brzmi polecenie Boże do Abrahama? Odpocznij sobie, a ja zrobię wszystko za ciebie, albowiem ciebie wybrałem. Nie wiem, czy dobrze pamiętacie ten pierwszy werset. Czy dobrze czytam z dobrego tłumaczenia? Trochę coś innego tam jest powiedziane. 12 rozdział. I rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. Czy to było proste? Słuchajcie, nawet dzisiaj, kiedy my jeździmy gdzieś daleko, mamy GPS-y, mamy telefony, mamy pomoc jakąś drogową. Nie zawsze chyba lubimy takich długich wyjazdów, nie? Trochę się zawsze niepokoimy. A w tamtych czasach tego wszystkiego nie było. W tamtych czasach to, co dawało komfort, poczucie bezpieczeństwa, stabilność, to było życie pośród swoich. To było życie pośród swoich. A Bóg mówi, zostaw to wszystko, co jest twoje, zostaw tych swoich, zostaw to wszystko. Idź w ciemno, w coś, gdzie tak naprawdę możesz liczyć tylko na mnie. Bez tych wszystkich podpórek, też Bożych przecież, prawda? Ale ja ciebie powołuję do czegoś nowego. Masz to wszystko zostawić, masz wyjść. Masz rozpocząć coś na nowo. To było przezwyciężeniem, myślę, jego wewnętrznego oporu, zostawiania tego, co dzisiaj się nazywa strefą komfortu, bezpieczeństwa. On to wszystko musiał zostawić, żeby być posłuszny Bogu, żeby rozpocząć coś nowego, do czego Bóg go powoływał. Mojżesz. W Księdze Wyjścia czytamy o Mojżeszu no właśnie, w ogóle historia Mojżesza to się rozpoczyna tak naprawdę od pewnej inicjatywy już jego rodziny, prawda? Że go uratowała. Że wobec tych przeciwności, które się pojawiły, zrobili tą łódkę z sitowia, nie dali zabić tego Mojżesza. Ale kiedy patrzymy później na jego życie, to też się pojawiają takie chwile, kiedy on podejmuje pewne decyzje, za chwilę będę dyskutował nad tym, czy te decyzje były słuszne, czy nie, ale pamiętacie, kiedy on w pewnym momencie wychodzi z tego komfortu bycia, posiadania statusu syna córki Faraona i robi coś. On robi. To... I on wchodzi. On w jakiś sposób wchodzi w spełnienie Bożej woli. Już jeszcze nie będę mówić, czy dobrze, czy niedobrze. Ale on to robi. On to wychodzi. Później, co się dowiaduje? Musi uciekać od wszystkiego, co zna. I 40 lat gdzieś próbuje sobie to życie poukładać w zupełnie innym miejscu, wśród zupełnie innych ludzi, którym pewnie był bardzo wdzięczny za ich życzliwość, że w ogóle go przygarnęli. Ale właśnie tego doświadcza będąc Mojżeszem, tego doświadcza będąc człowiekiem, którego Bóg powołuje do nowego początku, do uratowania Bożego ludu z Egiptu. Dawid, jak patrzymy nawet jak na te psalmy dzisiaj, ten psalm 13, którym żeśmy dzisiaj czytali, no widzimy, że doświadczał mnóstwa różnych przeciwności. Począwszy może od Dawida to się jeszcze akurat, od Goliata, którego się nie bał, ale potem patrzymy na przynajmniej dwa, w ogóle to jest ciekawe, jak się spojrzy na Dawida, tak się patrzy na początek, to w ogóle nie widać, że ta dynastia będzie trwała. Zwróćcie uwagę, ilu jest wrogów wewnętrznych, zewnętrznych, tak? Z jednej strony ma swojego syna, który chce go tak naprawdę zmienić, tak? Troszeczkę. Jako króla Absaloma. Rokoszeb, o którym nawet nie pamiętamy, ale też był. Mamy Joaba i synów Serui, którzy cały czas gdzieś tam, no nie powiem, że spiskowali, bo może nie spiskowali, bo mu chcieli pomagać, ale nie byli to prości współpracownicy, można powiedzieć, jak się patrzy na jego doświadczenie. Mamy, już nie mówię o tym, o całym tym czasie, kiedy on musiał czekać na to, kiedy pomiędzy namaszczeniem, a że tak powiem intronizacją, musiał doczekać, aż Bóg zakończy historię Saula i musiał się kryć gdzieś w różnych dziwnych miejscach, udawać obłąkanego. Rozumiecie? To był potężny wysiłek. A czy to był Boży początek? Boży. Zgodzimy się, że to był Boży początek? To był Boży początek. Mimo wszystko, albo można powiedzieć, właśnie w tym był to Boży początek. Nasz Pan jest taki lapidarny, krótki opis swojego nie przyjęli w Ewangelii Jana 1:11. Ale jak popatrzymy na to swojego nie przyjęli, na rozwinięcie tego prostego stwierdzenia w jego życiu, to widzimy, że to jest cały czas walka. Cały czas walka. Jak patrzymy później na Ewangelię Jana, gdzie on musi z faryzeuszami cały czas się zmagać, cały czas tłumaczyć coś, cały czas te oskarżenia wobec niego się pojawiają. Więcej, jak patrzymy, ja już nie chcę nawet wchodzić w historię, ale czegoś tylko podpowiem, coś, czego nie zauważamy, ale kiedy rodzina Pana Jezusa go odrzuciła, myślała, że odszedł od zmysłów. W Ewangelii Marka jest taki jeden werset. Tak? I potem jest, kiedyś pamiętam, do mnie przyszedł taki brat młody, mówi, czemu Pan Jezus, że świeżo nawrócony, bo już starszy, ale czemu mówi, czemu Pan Jezus nie kocha swojej mamy? No i takie pierwsze moja refleksja, ja sobie myślę, wiadomo, że Pan Jezus kocha mamę, bo przecież był doskonały, znaczy, że kocha. No ale jak się później popatrzy na te pewne wersety, gdzie Pan Jezus mówi, jak go się pytają, prawda? Gdzie jest matka twoja, tam rodzina? Mówię, któż to jest moja matka i rodzina? To wyobraźcie sobie, jakby tu moja mama, czy mój ojciec siedział, wy mówicie, a gdzie jest twój tata i mama? Mówię, a któż to jest moja mama i mój tata? Ci, co pełnią wolę Bożą. To chyba byście poczuli, że oni się trochę niezręcznie poczuli w tym momencie, prawda? Siedząc na tej sali. A dlaczego tak Pan Jezus mówi? No właśnie dlatego, że doświadczał z ich strony niezrozumienia, doświadczał tego, że tak naprawdę najchętniej by go zamknęli w jakiejś ciemnej komórce, żeby wstydu nie przynosił rodzinie. Tego się tak nie wyczuwa, kiedy czytamy Ewangelię, ale tak było. I to wszystko Pan Jezus musiał doświadczyć. Przez to wszystko musiał przejść. Nie tylko faryzeusze gdzieś tam daleko, ale ludzie bliscy, z którymi się wychował, którzy się przecież o niego troszczyli, którzy byli mu najbliżsi, mówiąc takiego doświadczenia ziemskiego. Tego wszystkiego musiał doświadczyć. Apostoł Paweł. Pozwólcie, że apostoła Pawła to zacytuję po prostu, bo tak się dobrze składa, że on sam nam trochę o tym powiedział. W 2 Koryntian 11 rozdziale od 24 wersetu podsumował sam swoimi słowami, jak to jego życie apostoła pogan wygląda. Myślę sobie, że nieraz młodzi ludzie to tak chcieliby być jak apostoł Paweł. Apostoł Paweł to przecież tyle zborów pozakładał. Bóg go tak używał szczególnie. Jak przechodził, to jego cień uzdrawiał. No super, po prostu żyć nie umierać. Tylko po prostu tylko być apostołem Pawłem, można powiedzieć. No ale zwróćcie uwagę na to, co apostoł Paweł sam o sobie mówi. Od 24 wersetu, 11 rozdział 2 Koryntian. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń. Bez jednego. 3 razy byłem chłostany. Raz ukamienowany. 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach. I my dzisiaj podróże raczej pozytywnie traktujemy, ale wtedy nie były to nic. Nic to nie było sympatycznego. Podróż polegała na przykład na tym, że trzeba było gdzieś spać w innym miejscu. Niewygodnym, nie wiadomo, czy ci rozbójnicy się nie pojawiają. No, nic sympatycznego. W niebezpieczeństwach na rzekach, od zbójców, od rodaków, od pogan, w mieście, na pustyni, w morzu, między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, w niedosypianiu, w głodzie, w pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie troska o wszystkie zbory. To również oznacza bycie apostołem pogan. To jest doświadczenie apostoła Pawła. Czy to było złe? To było konieczne. To było trudne. Czy to nie był Boży początek w związku z tym? I niektórzy, zwróćcie uwagę, jak przychodzili do Koryntu arcyapostołowie, o których apostoł Paweł mówi, to oni tak właśnie Koryntianom tłumaczyli. Mówili, apostoł Paweł, zwróćcie uwagę na niego, kim on jest? Czego on doświadcza? Czy Boże błogosławieństwo jest na apostole Pawle? Było tak, czy nie było? Było tak. Apostoł Paweł mówi, kiedy jestem słaby, to jestem mocny. W mojej słabości najbardziej się objawia łaska Boża. I myślę, że my dzisiaj, patrząc z perspektywy, czego dokonali arcyapostołowie i czego dokonał apostoł Paweł, zgodzimy się z tym, że to był Boży początek, prawda? To był Boży początek. A to wszystko, o czym czytamy, ten wysiłek, ten znój, ten trud, był konieczną ceną. Po prostu tak jest. Jeśli jest, to, że coś jest Bożym początkiem, nie oznacza, że nie kosztuje nas znoju, trudu, potu. Nie oznacza, po prostu nie oznacza. Musimy, wręcz na odwrót, raczej musimy sobie uczciwie powiedzieć, że jeśli chcemy coś ważnego zrobić dla Boga, to będziemy niedosypiać, będziemy w podróżach, będziemy w znoju, będziemy w trudzie. Będziemy musieli za to zapłacić. Po prostu tak jest. Po prostu tak jest. Tak to Bóg zaplanował. Może nam się to nie podobać, możemy czasem marudzić, ale to nie zmieni Bożych zasad. Bo Boże zasady takie są, że ten Boży początek się z tym wszystkim wiąże. I tyle. Jeśli uciekniemy przed tym, to uciekniemy przed Bożym początkiem. Nie ma inaczej. Po prostu taki Boży początek jest. Nikodem musiał zaryzykować swoją reputację. Wszyscy wiemy, jak szczególnie ciocie i wujkowie, jak prowadzili szkółki niedzielne. Kiedy Pan Nikodem przyszedł? W nocy. Tak? Przyszedł w nocy, ale musiał to wszystko zaryzykować. A jak czytamy, już teraz niekoniecznie szkółkowa prawda biblijna, jak Pan Jezus rozmawiał z Nikodemem, to też mu nie ułatwiał mu, można powiedzieć, nawrócenia. Wyobraźcie sobie takiego dostojnego starca, 70-letniego, sędziwego, człowieka, który ma ustaloną pozycję, jednego z najważniejszych ludzi, który przychodzi po poradę do jakiegoś 30-letniego wyrostka. I ten 30-letni wyrostek go ustawia. Jesteś nauczycielem w Izraelu i tego nie wiesz? Musisz się na nowo narodzić. Wyobraźcie sobie tą sytuację. Ja nieraz się zastanawiałem, ile pokory musiało być w Nikodemie, żeby to przyjąć. Nie? My dzisiaj wiemy oczywiście, że Pan Jezus jest Bogiem, w pełni człowiekiem, w jednej osobie. No ale myślę, że to dla Nikodema to naprawdę to wymagało od niego dużego, to było duże wyzwanie, żeby zrobić, żeby się ugiąć, żeby pójść, żeby zapytać. I on to wszystko podejmuje. On to wszystko podejmuje, bo ten nowy początek był dla niego ważny. On na tyle widział coś wartościowego i wyjątkowego i szczególnego w tej osobie, że to wszystko zaryzykował, kim, co miał, kim był i poszedł i porozmawiał z Panem Jezusem. Do jakiego nowego początku wzywa ciebie Bóg? Zacząłem od tego, że być może były takie chwile trudne w ciągu ostatniego roku, a może teraz są jakieś chwile trudne, do których Bóg Cię wzywa. Może teraz Bóg Ciebie wzywa do jakiegoś nowego początku, do czegoś, co nie jest łatwe. Do czegoś, że jak stajesz rano, to Ci się nie chce w ogóle ruszyć palcem. Nie mówię, może to nie jest Boży początek, ale może to jest Boży początek i mimo wszystko trzeba się w to zaangażować. I po prostu chciałbym, żeby wizja wysiłku i trudu nie sprawiła, żebyś to ominął. Bo to nie jest biblijna zasada, czy to nie jest biblijny powód, żeby taki nowy początek omijać. To po prostu nie jest biblijny powód, to nie jest biblijne rozeznanie sytuacji, żeby z tego powodu ten nowy początek omijać. Dlatego, że nowe początki zawsze się wiążą z wysiłkiem, z trudem, z potem, z nojem, z przeciwnościami. Zawsze tak jest. Zawsze tak jest. Wskażcie mi taki początek, w którym tak nie było. No, widzę te największe początki biblijne, gdzie wszędzie ta sama zasada się przejawia. Druga zasada odnośnie nowych początków. Bożych nowych początków. Początki zawsze rodzą pytania i wątpliwości. Początki zawsze rodzą, i to Boże nowe początki, i to powiedział z Bożego nadania, z Bożego nawet nie przyzwolenia, ale z Bożego wskazania. Zaraz zobaczycie. Tak to Bóg, możemy zastanawiać się, Panie Boże, czemu, ale tak jest. Tak to Bóg aranżuje, tak to Bóg planuje, że te nowe początki zawsze rodzą pytania i wątpliwości. W domyśle zgorzknienie, niezrozumienie, złość, niechęć. Zawsze trzeba przez to przejść. Zawsze trzeba przez to przejść i nie wolno sobie pozwolić na to, żeby te pytania, wątpliwości nas zatrzymały. I te Boże osoby, o których zaraz powiem, nie pozwoliły tym doświadczeniom na to, żeby zatrzymały, żeby nie pójść dalej. Abraham. Co Bóg obiecał Abrahamowi? Potomstwo. Prawda? I tak jak pamiętamy zapewne z jego doświadczenia życiowego, ponieważ Bóg obiecał, to spełnił to w ciągu 2 lat. Tak? Pamiętacie? Dobrze tą historię wspominam, że co prawda rok musiał poczekać, ale w 2 roku już się pojawiło od razu 20 chłopaków. No nie, tak to nie było. Tak to nie było. Bardzo lubię taki moment. Otwórzcie ze mną 15 rozdział 1 Mojżeszowej. No, przemawia do mojej wyobraźni. Mamy tam wiernego Panu Bogu Abrama. I ten wierny Panu Bogu Abram w tym 15 rozdziale. No właśnie, co się z nim dzieje? Popatrzcie. 15 rozdział 1 Mojżeszowej. Abram mówi tak. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Fajnie, jak słowo Pana dochodzi kogoś? Super, nie? Fajne doświadczenie, takie budujące. Jeszcze zwróćcie uwagę, jakie słowo Pana go doszło. Takie też budujące i zachęcające. Nie bój się, Abramie, jam tarczą Twoją, zapłata Twoja będzie sowita. Chcielibyśmy, myślę, takie słowa usłyszeć. Tylko w jakim kontekście te słowa docierają do Abrama? W kontekście tego, że czeka na tego. Nie na to potomstwo wielkie, a chociażby jednego malutkiego potomka, którego mogłoby się to wszystko rozpocząć. Jego żona się starzeje i wkrótce ustanie, tak jak później jest powiedziane, to, co zwykle bywa u kobiet i jakoś ciągle tego potomka nie ma. I przychodzi Bóg do niego i mówi, nie bój się, Abramie, jam tarczą Twoją, zapłata Twoja będzie sowita. Myślę, że ciężko Abramowi było słuchać tych słów. Po prostu ciężko mu było. Wcale mu nie było łatwo. Chciał być wierny, ale nie wiedział, jak być wierny. No i zwróćcie uwagę, jak był wierny w 2 wersecie. Wtedy Abram powiedział, Panie Boże, ja jestem lojalnym członkiem zboru. Ja jestem wierny Tobie. Ja chcę rozumieć Twoją wolę. Ale cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem mojego domu będzie Eliezer z Damaszku. Eliezer jest naprawdę fajnym człowiekiem. Ale wydawało mi się, Panie Boże, że chodziło o kogoś innego. Pamiętacie Sarę, jak była sfrustrowana i wymyśliła rodzicielstwo zastępcze? Że jak moja niewolnica na moich kolanach urodzi, to będzie mój syn. I pewnie o to Panu Bogu chodziło. Może nie do końca wyjaśnił nam, jak on chce to zrealizować, ale zapewne o to mu chodziło. I się okazuje, że jest jeszcze większy bałagan, jeszcze większy problem i Panu Bogu nie o to chodziło. Czy to jest Boży początek? To jest Boży początek. To jest Boży początek. Dlaczego Pan Bóg sprawił, że tak długo musieli czekać na Izaaka? Nie wiemy czemu. Nie mamy zielonego pojęcia czemu. Ale czy to jest Boży początek? Jest. Czy była Boża wola w tym, że odmawiał im potomstwa tak długo? Czy to przypadek? No była Boża wola. Nie wiemy, czemu Bóg w taki sposób ich prowadzi. Nie mamy żadnego pojęcia. Bóg nam się nie tłumaczy z tego, ale ewidentnie była w tym Boża wola. I tak właśnie miało się to odbyć. Więcej, pamiętacie, co się dzieje z Izaakiem, który już dorósł? Co Bóg robi? Bóg mówi, to nie koniec twojej próby. Złóż go dla mnie na ofiarę. I bardzo ciekawy jest komentarz apostoła Pawła, który w 4 rozdziale listu do Rzymian mówi o wierze Abrahama jako o wierze w tego, który wskrzesza umarłych. Wskrzesza umarłych. Jestem przekonany, że chodzi o ten moment. To jest ten moment, kiedy on musiał uwierzyć, że Bóg go wskrzesi z martwych, no bo w jaki inny sposób? Już się nie da urodzić, nic się nie da już zrobić. Już się nic nie da zrobić. Skoro Bóg chce, żebym ja go zabił, to musi chcieć również go wskrzesić z martwych. I w taki sposób idzie na to miejsce, tak? Bo nic innego już nic innego tutaj mu nie przychodziło do głowy. I słusznie, w tym sensie słusznie, że to jest dobra wiara. Za tą wiarę został pochwalony. I ta wiara przez apostoła Pawła ostatecznie jest nam wskazana jako wzór naszej wiary. Że nasza wiara ma być podobna do wiary Abrahama. Co to oznacza? To znaczy, że mamy wierzyć w obietnice Boże nawet w takich sytuacjach jak Abraham, tak? Czyli nie ma nam być łatwo. Mamy brać przykład z niego. Mamy brać przykład z tego, w jaki sposób do tych Bożych obietnic w swoim życiu podchodził. A więc Abraham nie miał dziedzica bardzo długo. To jest frustracja żony, próba reinterpretacji jej obietnicy, zgorzknienie, niewiara, brak nadziei. Jest wierność tym wszystkim, bo on był wierny, ale ja nie widzę nadziei w 15 rozdziale. I później widzimy, jak Pan Bóg przychodzi do niego. To też mnie strasznie zawsze zachęca, że Bóg, dając próby, nas podnosi. Bo zwróćcie uwagę, co później mówi tutaj do niego Bóg. Mówi, no wiesz co, Abramie, przecież ci powiedziałem, nie bój się, będę tarczą twoją. No powinieneś to docenić. No tak Bóg nie mówi, Bóg mu pomaga. Bóg mówi, chodź ze mną, Abrahamie, wyjdź z tego namiotu. No i on wychodzi z tego namiotu. Stań, co tam widzisz? No gwiazdy widzę. No bardzo dobrze, to spróbuję policzyć. No dobra, jak Bóg chce, żebym liczył gwiazdy, to co? No to policzę te gwiazdy. Liczy ten Abram te gwiazdy, liczy. Zapamiętuje się w tym liczeniu tych gwiazd. Jakoś podszedł poważnie do tego zadania, które Bóg mu dał. W końcu mówi, Boże, no nie da się policzyć. On mówi, Abramie, tylu będzie twoich potomków. I wtedy jest powiedziane, Abram mu uwierzył. Pomimo całego zgorzknienia, pomimo całej słabości uwierzył i Bóg mu to poczytał za sprawiedliwość. I znowu apostoł Paweł mówi, to jest ten moment, kiedy ta jego wiara okazała się tym, czym jest. Ale zwróćmy uwagę, że Bóg jest dla niego łaskawy. Bóg mu pomaga. Bóg mu wychodzi naprzeciw. I myślę sobie, że to też jest dla nas bardzo pocieszające. Że kiedy Bóg nas przeprowadza przez próby, no mogą być trudne, ale Bóg jest przy nas. I nam pomaga. I nie chodzi mu o to, żebyśmy sobie nie poradzili, ale chodzi mu o to, żebyśmy właśnie sobie poradzili. Bo chodzi mu o jakieś wychowanie, chodzi mu o jakieś cele, których może nie rozumiemy, doświadczając tego wszystkiego. Ale to są dobre cele. To są dobre cele. Pomimo tego, że doświadczenia mogą być trudne i przykre. Mojżesz. Druga postać. Zastanawiałem się nieraz, co sobie wyobrażał, czy o czym myślał Mojżesz, pasając owce swojego teścia. I kiedy czytamy komentarz Szczepana do tej historii, myślę, że to jest bardzo ciekawy komentarz w Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale, to zwróćcie uwagę, że Szczepan tak naprawdę, no może przeczytajmy najpierw 7 rozdział, przeczytamy od 22 wersetu. Dzieje apostolskie, 7 rozdział, od 22 wersetu. Wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, a był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. A kiedy skończył 40 lat, stało się potrzebą jego serca odwiedzić braci swoich, synów Izraela. On wiedział, kim był. On wiedział, kim był. Nie chciał się od nich jakoś oddzielić, tak? Chciał coś zrobić dla swoich rodaków. I ujrzawszy jednego, którego krzywdzono, ujął się za nim, pomścił krzywdzonego i zabił Egipcjanina. I 25 werset. Sądził zaś, że bracia zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie. Ale oni nie zrozumieli. On chciał, on tak to rozumiał, że jego zadaniem jest, żeby Bóg przez jego ręce dał wybawienie jego rodakom. I skąd mu się to wzięło? Nie wiem, skąd mu się to wzięło, ale myślę, że mu się wzięło od Boga. W tym sensie, że to nie była jakaś myśl, która po prostu go zwiodła, tylko on faktycznie, on był przekonany, że Bóg chce coś przez niego zrobić dla Izraela. I słusznie myślał o tym, bo patrząc później na to, co się wydarzy w jego życiu, tak się właśnie wydarzyło, ale dopiero po 40 latach. I teraz w tym momencie co on robi? Doświadcza bardzo dziwnej sytuacji, kiedy musi na 40 lat opuścić Egipt, uciekać. Musi sobie jakoś swoje życie poukładać na nowo. Na obczyźnie. Fajnie, że znalazł życzliwych ludzi, ale myślę, że on siedzi z tymi, pasie te owce, cieszy się, jest wdzięczny, że jakoś to życie poukładał, ale się pyta, Panie Boże, czy to o to chodziło? Czy ja Ciebie dobrze rozumiem? Czy to ja zawaliłem? Dlaczego siedzę w takim dziwnym miejscu, nie tam, gdzie mnie prowadziłeś? Mi się wydawało, że miałem coś zrobić dla moich rodaków w Izraelu. Nie ma w Egipcie, nie ma Egiptu, nie ma Egipcjan, nie ma Izraela. Jestem gdzieś zupełnie indziej. O co chodzi? O co chodzi? Gdzie jest Twoje prowadzenie? Czy ja czegoś nie rozumiem? Czy ja zepsułem coś? I się okazuje, że co? Że nie zepsuł. Przychodzi Bóg, mówi, to jest ten czas. 40 lat minęło. Mówi, to jest ten czas, wstawaj, wracaj z powrotem. Myślę, że tych pytań było bardzo dużo. Wiemy, że Mojżesz był ukształtowany przez te 40 lat. Później Bóg go nazywa najbardziej pokornym człowiekiem. Czyli te 40 lat mu było potrzebne. Ale myślę sobie, że ten nowy początek, to wyjście z Egiptu, w tym momencie, przez te 40 lat, kiedy on pasie te owce, Jetry, jest pełne pytań, wątpliwości, niepokoju. I to był Boży początek. To nie oznacza, że to nie był Boży początek. To był Boży początek i on musiał przez to przejść. I to było coś dobrego, chociaż na pewno przykrego i smutnego, ale to było coś dobrego, przez co musiał przejść. Dawid. Pamiętacie zapewne, że dwa razy Bóg wydał Saula w ręce Dawida. Dwa razy jego przyjaciele mu mówią: Bóg wydał Saula w twoje ręce. Potraktuj to jako okazję do tego, żeby wreszcie rozwiązać ten problem. I co robi Dawid? Dwa razy musi się oprzeć. Dwa razy myślę, że go ręka korciła. Tak? Ale mówi nie. To na tym nie zbuduje królestwa. Na tym nie zbuduje. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Bóg musi to rozwiązać sam. Bóg mnie próbuje. I faktycznie Bóg go próbował. I faktycznie na tym, jakby zbudował swoje królestwo, to by to bardzo źle dla królestwa ostatecznie nie zbudowałby na tym swojego królestwa. Także dwa razy Dawid musiał wybrać i postąpił słusznie. Mnóstwo innych wątpliwości. Absalom. To samo pytanie. Mówi, zachowajcie mi mojego syna. Później Joab do niego mówi, słuchaj, nie da się. Nie da się. On wystąpił przeciwko tobie. Uczci tych żołnierzy, tych wojów, którzy stanęli po twojej stronie. Musisz ich uczcić, nie możesz wybrać serca. Musisz wybrać dobro królestwa. I on to ostatecznie robi, ale czy to było proste? To było bardzo trudne. To było bardzo trudne. Znowu, czy to nie jest Boży początek? Tak, to jest Boży początek. Ale to nie oznacza, że te wątpliwości, te pytania nie będą się pojawiać. Nasz Pan. Relacja do rodziców, to już mówiłem. Myślę, że było mu trudno. Kuszenie na pustyni, kiedy przychodzi do niego szatan i mówi: słuchaj, można to załatwić łatwiej. Ja ci to wszystko dam. I wiemy, że dla Pana Jezusa naprawdę było to trudne, bo kiedy modli się w ogrodzie Getsemane, to mówi: to się naprawdę bał śmierci. Możemy dyskutować, czemu się naprawdę bał, ale naprawdę się bał śmierci. Mówi: Ojcze, jeśli to jest możliwe, oddal ten kielich ode mnie. Chciałbym, żeby mnie to nie spotkało. Boję się tego. Co ciekawe, swoją drogą, myślę, z tego to oznacza, że sam lęk nie jest czymś złym. Bo Pan Jezus nie zgrzeszył, bojąc się śmierci. Zgrzeszyłby, gdyby powiedział: no, niezależnie od wszystkiego, daj mi to ominąć. A zakończył tą modlitwę: wszakże nie to, co ja chcę, ale to, co Ty. Tak? I tu jest ta prawda. Ale samo doświadczenie lęku, samo doświadczenie tego, że się czegoś boimy, nie jest grzeszne. Także myślę, że to też jest pocieszające, kiedy patrzymy na tą historię. A więc, czy miał pytania Pan Jezus? Miał. Musiał przez nie przejść? Musiał. I przeszedł. Przeszedł zwycięsko. Apostoł Paweł. Bardzo ciekawa postać. Czy miał swoje pytania? Miał. List do Rzymian, 9 rozdział, gdzie widzimy jego serce. Dzisiejszymi słowami można by powiedzieć, że apostoł Paweł był nacjonalistą. Był nacjonalistą. Na kim mu najbardziej zależało? Na Izraelu. I tego nacjonalistę żydowskiego Bóg powołuje na apostoła pogan. Na apostoła pogan. I potem mówi w 11 rozdziale, 13 werset, fajne takie wyznanie: do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię, skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję. No jak już Bóg mi dał takie zadanie, no to co? No to robię to jak najlepiej, tak? Bo ostatecznie kocham Boga. Skoro Bóg mi dał to zadanie, to je spełnię. Ale gdzie było serce apostoła Pawła? Przy Izraelu. A co ten Izrael? A ten Izrael się nie nawraca. A ten Izrael odrzuca Mesjasza. I kiedy czytamy, zobaczcie na serce apostoła Pawła, 9 rozdział, 1 werset. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam co? Wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim. Tego doświadcza apostoł Paweł. Robi swoje, jest apostołem pogan, wychodzi mu ta misja, ale czego doświadcza? Smutku, że jego ukochany naród odrzuca Mesjasza. To jest jego smutek, nieustanny. I mówi później w 3 wersecie: ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za moich braci według ciała. Mówi: ja byłbym w stanie się poświęcić. Tak bardzo kocham ten mój naród. Gdyby taka wymiana tylko mogła zajść, to ja bym na tą wymianę poszedł. Żeby mój naród się nawracał. Żeby mój naród rozpoznał swojego Mesjasza i go przyjął. Czemu tak się dzieje? Panie Boże, jakbyśmy popatrzyli ten 9, 10, 11 rozdział listu do Rzymian, to są strasznie trudne pytania. Boże, czemu mój naród się nie nawraca? Czemu Twój wybrany naród się nie nawraca? Czemu nie widzę tego? I potem kończy 33 werset. O głębokości, 11 rozdział. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego, niewyśledzone drogi Jego. To nie jest takie tanie uwielbienie, ale to jest uwielbienie w tym poczuciu smutku, że mój naród się nie nawraca. Muszę to przyjąć. I przyjmuję. I ostatecznie 36 werset to jest uwielbienie, ale uwielbienie przez łzy. Z Niego, przez Niego, ku Niemu niech będzie... Jest wszystko, Jemu niech będzie chwała na wieki. Czy apostoł Paweł był Bożym człowiekiem? Był. Rozpoczął wspaniałą rzecz? Rozpoczął. Ale czy nie miał wątpliwości? Nie miał swoich pytań? Nie miał swoich smutków? Miał. I przez to wszystko miał przejść. Nikodem. O Nikodemie za dużo nie wiemy, ale chciałbym wskazać na jedną rzecz. W 7 rozdziale Ewangelii Jana, 51 werset, broni Jezusa. Myślę sobie, że on broni Jezusa, licząc na to, że on będzie tym Mesjaszem, którego oczekiwał. A potem w 19 rozdziale, 39 wersecie widzimy, kiedy przychodzi po ciało Pana Jezusa. I to jest dla mnie ciekawe, że on nie odszedł od Pana Jezusa, pomimo tego, że nie rozumie, co się dzieje. Bo on nie rozumiał, co się dzieje. Uczniowie Pana Jezusa nie rozumieli, co się dzieje. To tym bardziej Nikodem nie wiedział, co się dzieje. Ale jest przy Jezusie.
ale jest przy Jezusie.
Dalej jest mu wierny, przychodzi po ciało i dalej jakby idzie tą drogą. Może nie rozumie tej drogi, ale idzie tą drogą i jest po stronie Jezusa. Jakie wątpliwości powstrzymują ciebie przed nowym początkiem? Może masz jakiś smutek? Może masz jakąś gorycz w sercu? Może masz sprawy niepozałatwiane z Bogiem? Może masz pytania, których wolisz nie zadawać Bogu? Może masz pytania, których myślisz sobie, że Bóg ci nie odpowie? Chciałbym ci powiedzieć, że odpowie. Może być długi proces, może nie odpowie ci w ciągu roku, może ci odpowie w ciągu 3 lat, a może ci odpowie w ciągu 5, a może 10. A może ci nie odpowie, ale cię przeprowadzi tak jak postała Pawła do momentu uwielbienia i w końcu ostatecznie powiesz, nie wiem czemu, ale ci ufam. Ale czy te pytania, czy te wątpliwości powinny ciebie zatrzymać przed nowym początkiem? Nie powinny. Nie powinny. Czy to, że występują w twoim życiu, jest dowodem tego, że nie jesteś przy Bogu? Nie. Nie. Są takie pytania. Po prostu są takie pytania, ale Bóg w tym wszystkim współdziała ku dobremu, tak? Bóg w tym wszystkim nas do czegoś dobrego przeprowadza. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Wolałbym, żeby tak nie było. Chyba każdy pastor by wolał, żeby tak nie było. Tak? Każdy pastor by wolał głosić: drodzy bracia i siostry, chodźcie, będzie super, będzie łatwo i przyjemnie. Tylko przyjdźcie do Jezusa, zobaczcie na tych wszystkich ludzi, którzy doświadczają tyle radości, tyle wdzięczności, tyle pokoju. Popatrzcie, to jest proste, przyjdźcie. No każdy by chciał tak głosić, no ale tak niestety nie jest. Nasza praca byłaby znacznie prostsza w tym momencie. Znacznie prostsza. Znacznie łatwiej by się wzywało do wiary. Ale tak nie jest. Ale te nowe początki są trochę inne. Ale czy Boga w nich nie ma? Jest. Czy nie warto? Warto. Chciałbym wam i to jest moja trzecia myśl. Moja trzecia myśl jest bardzo prosta. Warto. Po prostu warto. Bo kiedy patrzymy na te nowe początki, to zawsze ostatecznie okazuje się, że po prostu warto. Warto ten wysiłek przejść, warto te wątpliwości przejść, warto ten smutek gdzieś przekroczyć. Warto, bo ta rzeczywistość, która, jeśli ten nowy początek rozpoczniemy, jeśli przejdziemy przez tą próbę, ta rzeczywistość jest czymś szczególnym, czymś wyjątkowym, czymś wartościowym i czymś, w czym spotykamy Boga w nowy, szczególny sposób, w który nie spotkalibyśmy Go, gdybyśmy przez to wszystko nie przeszli. I popatrzcie teraz na te postacie. Czy Abraham zyskał coś? Zyskał. Czy jest patriarchą i wzorem wiary dla wszystkich pokoleń? Czy jest naszym ojcem wiary, tak jest nazwany w liście do Rzymian, 4 rozdziale, wszystkich obrzezanych, którzy wstępują w ślady jego wiary i nieobrzezanych, którzy mają wiarę z czasów, gdy był jeszcze nieobrzezany? Tak, jest naszym ojcem wiary. Czy warto być Abrahamem? Warto być. Warto być Abrahamem, pomimo tego wszystkiego, co przeszedł w swoim życiu. Bóg w tych trudnościach z nim był i przez niego wywyższył. I przez niego wywyższył. Podobnie, myślę, możemy patrzeć na siebie i nasze analogiczne do Abrahama doświadczenia wiary i te ścieżki, przez które Bóg nas prowadzi. Czy Mojżesz ostatecznie przeprowadził ród wybrany? Przeprowadził. Bóg mu co prawda nie dał wejść do ziemi obiecanej, ale bez Mojżesza by tego wszystkiego nie było. Tak? Jest zapowiedź taka wspaniała, która się w Panu Jezusie wypełniła z 5 Mojżeszowej, że Jezus jest prorokiem jak Mojżesz. Tak? On jest tym, który przeprowadzi swój lud. Czyli jest typem Pana Jezusa, Mojżesz. Warto było, myślę, warto było to wszystko zrobić. Jakbyśmy popatrzyli na jego życie, jak on się jeszcze użerał z tym Izraelem po drodze na tej pustyni. Ale warto było, jak myślicie, warto było być Mojżeszem, czy nie? Zgodzicie się ze mną, że warto było, mimo wszystko? Nie? Może to nie było proste, ale warto było być Mojżeszem. Bóg go wywyższył. Dawid założył dynastię, z której pochodzi według ciała nasz Pan? Założył. Warto było przejść przez te wszystkie rzeczy? Warto było. Jest królem, którego później Izrael do dzisiaj, tak? Tych Dawidów mnóstwo lata i po zborach, i gdzieś tam w państwie Izrael. No, to coś dokonał w swoim życiu. Chociaż było to trudne. Chociaż było to trudne. Nie ma co udawać, że było inaczej. Czy nasz Pan, warto było, że poszedł na krzyż? Nie? Chyba wiemy, że warto było. Wywyższył go Bóg i jeszcze go wywyższy. Jeszcze go będzie wywyższał całą wieczność za to, że był swojemu Ojcu posłuszny. Że wywyższył swojego Ojca przez posłuszeństwo. Warto było i będzie cała wieczność o tym pamiętać, że było warto. Czy apostoł Paweł założył Kościół pośród narodów? Gdyby apostoła Pawła nie było w Bożym planie, to by nas tutaj dzisiaj w Giżycku też nie było. Nie byłoby nas tu dzisiaj. Nie byłoby całego Kościoła Baptystów i wielu innych wyznań chrześcijańskich. Nie byłoby 2000 lat chrześcijaństwa. Gdyby nie to dzieło, którego Bóg dokonał przez apostoła Pawła. Warto było. Warto było być apostołem Pawłem. I w końcu warto było być Nikodemem. Niezależnie od naszych szkółek, gdzie jest czarnym charakterem, to pamiętajmy, że Nikodem jest człowiekiem wierzącym i myślę człowiekiem, którego spotkamy w niebie. Człowiekiem, który był wierny Panu Jezusowi aż do końca. Co jest twoim początkiem? Nie wiem, co jest twoim początkiem, do którego Bóg cię powołuje, ale chciałbym ciebie zachęcić, że warto. Chciałbym ciebie zachęcić, że warto. Nie chcę ci powiedzieć, że będzie wygodnie, bo nie będzie. Nie chcę ci powiedzieć, że nie będziesz mieć wątpliwości, bo będziesz mieć wątpliwości. Nie chcę ci powiedzieć, że nie doświadczysz zgorzknienia, smutku, bo prawdopodobnie doświadczysz i zgorzknienia, i smutku. Ale chcę ci powiedzieć, że to nie oznacza, że Boga w tym nie ma. Raczej na odwrót. Może to oznaczać, że Bóg w tym wszystkim chce się uwielbić. Przejdźmy przez to i doświadczmy tego, że warto. Amen.